A w dzisiejszym wykładzie, drodzy Państwo, będziemy mieli kontynuację naszej serii Cechy członków Tury Śmierci. Szybko można sobie w myśli przebiec, by sprawdzić, czy dobrze działają nasza pamięć, ile cech już było i która dzisiaj powinna być z kolei. Nie mówię od razu, żeby każdy sobie sam pomyślał, ile ich było. Jak już wyliczysz, że dzisiaj powinna być piąta, to może sobie następnie zadać pytanie, jakie były cztery pierwsze. Nie będę mówił, żeby sobie każdy szybko sam przypomniał cztery pierwsze. A gdy już sobie przypomnieliśmy, to mogę powiedzieć, że było to bojaźliwi, niewierzący, skalani i zabójcy. Dzisiaj cecha piąta, wszetecznicy. A więc przypomnijmy sobie nasz podstawowy wiodący werset, objawienie 21:8, który po opisie wspaniałości nowych niebios i nowej ziemi pisze o osobach cechujących się ośmioma charakterystykami, jako nie mających miejsca w tych nowych niebiosach i w tej nowej ziemi. Udziałem zaś, dla kontrastu, bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bawochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, czyli naszej wtóra śmierci. I omówiliśmy sobie już cztery pierwsze cechy, dzisiaj właśnie piąta, wszetecznicy. Tłumaczenie wszetecznicy, każdy wie, kto to jest wszetecznik, słowo lekko przestarzałe chyba dzisiaj, no właśnie się mówimy raczej cudzołożnik albo rozpustnik, ale akurat przekład nowy nazywa ich wszetecznikami, ale każdy wie, co się pod tym słowem kryje. Czy może chodzić o literalne wszeteczeństwo, literalny nierząd? Raczej nie. Dlaczego? Z prostego powodu. W wieku tysiąclecia ludzie będą stopniowo tracić swoją posłę i podział na dwie płcie. Wobec tego pod koniec wieku tysiąclecia nie będzie mężczyzn i kobiet. Zatem nawet gdyby był jakiś dosłowny, literalny cudzołożnik, nie miałby możliwości uprawiać dowolnego literalnego cudzołóstwa, ponieważ zanik płci uniemożliwi to. Zatem musi chodzić o jakieś inne wszeteczeństwo, inne cudzołóstwo, nazwane tak, dlatego że nosi cechy tego literalnego w sobie, ale wcale literalnym nie jest i być nie może. Zatem widzimy od razu, że nie literalne cudzołóstwo, ale jakieś duchowe, jakieś symboliczne. Kiedy ma ono miejsce, takie duchowe, symboliczne cudzołóstwo? Zawsze wtedy, kiedy się lekceważy i ignoruje wierność temu, z kim w jakąś relację ktoś wszedł. Na tym polega to literalne cudzołóstwo, prawda? Mąż, żona ślubują sobie wierność, potem jedno z małżonków łamie tą wierność, nie dotrzymuje tej wierności, no i wchodzi w związek z inną osobą, z którą takiego związku nie zawarło i tym samym okazuje niewierność wobec osoby, z którą taki związek, relacje zawarło. Zatem zawsze wtedy, gdy ignoruje się wierność temu, z kim się weszło w jakąś relację, jakiś związek, mamy cudzołóstwo, nawet jeżeli nie jest to literalne cudzołóstwo, tylko ta sama zasada jest utrzymana. Dzieci Boże wchodzą w związek, w relację z kim? Z Bogiem i Jezusem, albo może z Bogiem przez Jezusa. W przypadku Molczkiego Statka, tej najwyższej klasy Ludu Bożego i głównej klasy Ludu Bożego, w ogóle mamy porównanie do oblubieńca i oblubienicy. Czyli znowu jest ta relacja nawet taka już całkiem małżeńska, prawda? I ta główna klasa jest oblubienicą, która jest najpierw zaręczona z naszym Panem na początku wieku Ewangelii. Nasz Pan odchodzi do nieba. Ona się przygotowuje do tego, żeby potem na weselu się pojawić i już ten związek małżeński zawrzeć na stałe. Czeka na jego powrót. No oczywiście w trakcie tego czekania, przygotowywania się na powrót oblubieńca, żeby wesele się mogło odbyć, ona ma obowiązek być mu wierna, prawda? Bo już zaręczyny były. Więc tu można powiedzieć, ta wierność już od chwili deklaracji, kiedy sobie złożyli deklarację, jak to się mówi w świecie, są posłowie, tak? Gdy już są posłowie, to od tego momentu powinni być sobie wierni. Jest nieelegancko nawet w świecie, gdy ktoś po tak zwanym słowie taką okaże niewierność, chociaż jeszcze małżeństwa takiego cywilnego nie było, ślubu. Zatem najwyższa klasa Ludu Bożego jest dosłownie porównana do oblubienicy i nie wolno jej od chwili zaręczyn, na początku wieku Ewangelii, do chwili powrotu naszego Pana, kiedy ma nastąpić prawdziwy ślub między nimi, nie wolno jej zdradzić tego oblubieńca, na którego czeka. Wszyscy inni z ludzkości, poza klasą Molczkiego Statka, albo w tym życiu, albo w wieku tysiąclecia, także wchodzą w relację z Bogiem i także przez Jezusa. Już On nie jest wtedy dla nich ich oblubieńcem, ale jest dla nich i Zbawicielem, i Panem. I też relacje nawiązują z Bogiem przez Jezusa, jako swego Zbawiciela i Pana, i zobowiązują się mniej więcej do podobnych rzeczy, że będą posłuszni i poddani temu Panu, Bogu przez Jezusa, przez którego do tego Boga chcą powrócić, no i zawierają już niedosłownie taką relację jak Molczkie Statko, prawda? Nie są porównani do oblubieńca i oblubienicy, ale Jezus jest dla nich Zbawicielem i Panem, który chce dać im życie. Oni za to życie oddają Jemu swoje życie i chcą, żeby On ich do tego życia wiecznego doprowadził. Obiecują, gwarantują Mu pełne poddanie, pełne posłuszeństwo, wiarę, taką nawet ślepą wiarę. Wiarę, która potrafi im stać przy Nim, nawet jeżeli nie rozumieją, o co chodzi w ich życiu, nawet jeśli nie rozumieją, co On robi w ich życiu. Należy przy tym podkreślić, że to poddanie się grzeszników Bogu jest tylko i wyłącznie przez Jezusa, który jest głową każdego, który do Boga chce przychodzić. W 1 Koryntów 11:3 mamy tak w ogóle napisane, gdy jest mowa o mężczyźnie i kobiecie, to 1 Koryntów 11:3 mówi: a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Także dla nas to chyba rzeczą oczywistą, że między człowiekiem a Bogiem jest tylko i wyłącznie Chrystus, który jest głową każdego męża. To taka ta symbolika, wiemy, ta symbolika podporządkowanie Bóg, Chrystus i Kościół pod Chrystusem, ale jednocześnie warto to przypomnieć, że między Kościołem, ludem Bożym, jakiekolwiek by to nie było klasy, jest tylko Chrystus, który jest głową dla wszystkich innych klas ludu Bożego i dla tych obecnych, tych z przyszłości. Z tego to jest bardzo dobra myśl, że jeżeli On jest naszą głową, to co się stało z naszą własną głową? Nie ma. I dlatego nie dziwimy się, że w objawieniu ci, którzy są poświęceni Bogu, są nazwani jako ścięci. Objawienie 20 rozdział 4 werset, nie będę czytał, ale tam jest mowa o ściętych. To właśnie na tym polega, do tego można też porównać poświęcenie. Poświęcenie to bardzo dobrze pokazane w akcie zanurzenia, prawda? Śmierć siebie dla siebie, i powstanie do nowego życia. Piękny symbol. Ale inny symbol, ścięcie, też jest bardzo dobrym symbolem, pokazuje rezygnację z własnej głowy i przyjęcie w to miejsce głowy innego. W tej chwili to jest inne, jakbyśmy rezygnowali z naszego własnego punktu widzenia, sposobu myślenia i całkowicie przyjmowali cudzy. Tak jakbym sobie głowę swoją ściął i włożył inną głowę, to tam byłby mózg tej głowy, prawda? I od tej pory on by decydował o moim ciele, on by decydował moim ciałem, moimi słowami i moimi czynami. To jest bardzo piękny i wymowny symbol. A w wiekach przyszłych, po zakończeniu przez naszego Pana dzieła zbawiania ludzkości, czy to w roli orędownika w wieku Ewangelii, czy w roli pośrednika w wieku tysiąclecia, to podporządkowanie będzie już bezpośrednio samemu Bogu. Więc tutaj dlatego Bóg Jezus, dopóki trwa proces zbawiania, to jest Bóg przez Jezusa dla grzesznika, ale gdy grzesznik przestanie być grzesznikiem, on nie musi już przez Jezusa do Boga przechodzić, on będzie miał bezpośredni kontakt, będzie pod Bogiem. To nie znaczy, że oczywiście, że z pamięci wymarza naszego Pana, ale już nie będzie musiał przez Niego przychodzić. Możemy sobie też odczytać 1 Koryntów 15, rozdział, werset 28, który zapowiada to jakby zwieńczenie boskiego planu zbawiania ludzkości przez Jezusa, że ten Jezus już dokona tych wszystkich zniszczeń wrogów i przeciwności i tak dalej. To 1 Koryntów 15:28, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Pełna supremacja Boga z chwilą zakończenia procesu zbawiania ludzkości z końcem wieku tysiąclecia. Wszyscy mają być poddani Bogu, łącznie z samym Jezusem. Zatem, gdy ktoś po wejściu w relację z Bogiem przez Jezusa okazuje poddanie komuś innemu lub czemuś innemu, popełnia symboliczne cudzołóstwo albo zdradę. Jeśli ktoś po wejściu w relację z Bogiem przez Jezusa okazuje później poddanie komuś innemu lub czemuś innemu, popełnia zdradę wobec Boga i Jezusa, z którymi wszedł w taką właśnie relację. Nieważne, czy jest z klasy ludu Bożego najwyższej i jest członkiem odbawienicy, czy jest członkiem ludu Bożego z klas niższych, czy jest ostatecznie tylko restytucjonistą wieku tysiąclecia. Też nie wolno mu będzie zdradzić relacji swojej z Jezusem, dzięki któremu wstanie z grobu i będzie podążał głośnicym świątobliwości do restytucji, do doskonałości. Jak dodam, największym przykładem takiego cudzołóstwa jest oczywiście Kościół nominalny, rzymskokatolicki oraz różne kościoły protestanckie, które zamiast wiernie czekać na powrót Jezusa i na połączenie się z Nim, gdy On wróci w swoim drugim adwencie, i tak, wesele barankowe, zawarcie z Nim tego związku małżeńskiego oficjalnego, zawarły taki związek w międzyczasie z kimś innym, z rządami tego świata. I to z rządami świata, którego Bogiem jest szatan. Urządziły się tu i teraz różne te kościoły nominalne i nawet nie czekają na powrót Jezusa. Nie czekają na powrót swego oblubieńca. Gdzie jest w naukach kościołach, różnych kościołów? Słyszymy tęskne wyczekiwanie na powrót Jezusa? Można powiedzieć, że Ludzie dzisiejsi, kościoły dzisiejsze mniej czekają na drugi powrót Jezusa niż Żydzi czekali na pierwsi. Żydzi się pomylili w tym pierwszym, prawda? Nie rozpoznali, ale byli tam, cały naród był w oczekiwaniu. Wiedzieli, że jakiś jest moment ważny, że coś się będzie działo. I gdyby przyszedł według ich oczekiwań, to by go przyjęli. Tylko on przyszedł zbyt ubogo i nie z tą misją, co się spodziewali. Ale oczekiwanie chociaż było w tym narodzie, że coś takiego. A dzisiaj w chrześcijaństwie ogólnie całym, ktoś czeka na powrót Jezusa? Wszyscy, można było powiedzieć, że wszystkie kościoły jak najbardziej chciałyby go oddalić w czasie albo przekreślić w ogóle, no ale przekreślić się nie da, bo to taka główna nauka, że Jezus wróci. No to nie przekreślają, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak to będzie, po prostu jest to odrealnione. I o tym w ogóle, tym nikt nie żyje, że Jezus wróci. A przecież to niby mają być jego oblubienicy, te wszystkie kościoły. I nie chce, żaden nie czeka na swego oblubieńca. Nie uczą te kościoły, że ten zły porządek rzeczy niebawem przeminie i że zostanie zastąpiony królestwem Jezusa. A właśnie Jezus głównie uczył o czym? O królestwie. Ale jego kościoły wcale głównie nie uczą o królestwie. Jezus właśnie głównie obiecał to królestwo jako nadzieję dla ludzkości, ale kościoły żadnego królestwa Jezusowego nie pokazują ludzkości jako nadzieję. Jezus właśnie o to polecił się modlić, prawda? Przyjdź królestwo Twoje. Powtarzają tę modlitwę, ale nikt tego w ogóle się na tym nie zastanawia i nikt nie żyje tą modlitwą. Po prostu taki wierszyk dla dzieci. Naucz się Jasiu wierszyka, jutro fani powiesz. Oto masz wierszyk. No Jasiu się nauczył, tam coś było o czymś, Jasiu nie rozumie o czym, ale na pamięć wykuł, odpowie i w tym przypadku jego świadomość, co on mówi, jest zerowa, prawda? Jak papuga, która też się potrafi podobno nauczyć różnych słów i powtarzać, i to powtarza. I tak chrześcijanie powtarzają. Formułki, modlitwy, które nie mają dla nich żadnego znaczenia. Są słowa, ale znaczenie tych słów nie istnieje dla nich. Zobaczmy na chwilę, żeby zobaczyć tą, zanim pójdziemy dalej, to żebyśmy zobaczyli to cudzołóstwo, to przeteczeństwo, które już się stało faktem. Zajrzyjmy do objawienia 17 rozdziału, gdzie w pierwszych 6 wersetach, objawienie 17, 1 do 6, mamy opis. Mamy opis no, tego przeteczeństwa. Tego właśnie przeteczeństwa. Objawienie 17, 1 do 6. I przyszedł jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przeodziana w purpur, szkarłat i przeozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, i miała w ręce swój złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Opis no, dosyć konkretny. Nie interesuje nas w tej chwili, żebyśmy wszystkie symbole tutaj wyłapywali, rogi i tak dalej, bo to inna kwestia, to i tak mniej więcej każdy wie, o co chodzi. Ważne, co dla nas jest z tego i na co chciałbym zwrócić uwagę. Werset pierwszy mówi o tym, że ta główna przetecznica, matka innych przetecznic, siedzi nad wieloma wodami. Woda w Biblii to albo prawda, albo narody. W tym przypadku chodzi o narody, nad którymi ona się rozsiada, nad którymi panuje. W drugim werset mówi o tym, że uprawia nierząd z królami ziemi, jak ten nierząd uprawia, w grzesznej unii Kościoła z państwem. Nie wolno było Kościołowi chrześcijańskiemu, ani żadnemu podkościołowi mniejszemu chrześcijańskiemu zawierać unii Kościoła z państwem. Powinny być to dwie odrębne instytucje. Jedna rządzi tutaj na ziemi, a druga przygotowuje się na spotkanie z oblubieńcem, jak on wróci w drugim adwencie. W międzyczasie całkowicie pomija wszystkie inne sprawy, gdyż jest to zdrada wobec Jezusa. Poza tym werset drugi mówi nam, że fałszywymi naukami upija ludzi tego świata winem swojego nierządu. Werset trzeci mówi, że siedziała ona na zwierzęciu, czyli jedzie na papiestwie jako w formie autokratycznych rządów. Autokracja, typowa rzecz papiestwa. I te rządy autokratyczne najlepiej pasują do jej niechrystusowego i prześladowczego charakteru. W ogóle rządy, kiedykolwiek rządy się pojawiają autokratyczne, to już możemy widzieć podobieństwo do tego, jakie rządy sprawuje papiestwo. Czwarty werset mówi o jej pięknym wyglądzie. Purpura, szkarłat, złoto, drogie kamienie. Oczywiście nie są to wcale jej zalety tak pokazane, tylko to, jakim ona się prezentuje przed tym światem. jaka jest piękna, wspaniała, królewskie szaty, urząd króla, namiestnika Boga, to przedstawiciel Boga, wszyscy powinni być podani, bo oni przecież występują w imieniu Boga. Są piękni, wielcy i wspaniali, tak jak ten opis pokazuje. No, ubrany w purpurę, szkarłat, złoto, drogie kamienie i perły, no to coś takiego zdawałoby się. To jest potężna istota, bogata, zacna i godna uznania i podporządkowania. Takim się ona prezentuje, nie, że ona taką jest. Ciąg dalszy tego opisu jest też ciekawy, bo miała w ręce swoje złoty kielich. A złoty kielich w Biblii zawsze oznacza, kielich czy kubek zawsze oznacza Biblię jako zawartość boskich nauk. A ten kielich w tym przypadku jest pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Jest to możliwe do wytłumaczenia w sposób logiczny? Oczywiście. Bierzemy, każdy kto bierze Biblię, ma w ręku złoty kielich. I każdy sobie może taki kielich złoty wziąć. Najgorszy przestępca. Hitler też mógł wziąć złoty kielich, Biblię i powiedział, widziałem takiego przestępcę z kielichem złotym w ręku, czyli z Biblią w ręku. No ale co w tym kielichu w jego wydaniu było? No w tym przypadku było to pełne obrzydliwości, nieczystości i nierządu. Czyli ogromna ilość fałszywych nauk przedstawiana światu jako niby pochodząca z Biblii, złoty kielich w ręku, ale w tymże kielichu nie było tych boskich biblijnych nauk, które tam się rzeczywiście znajdowały, tylko wypaczenia i fałsze tego systemu, który on wprowadził. To jest właśnie ten... Jeremiasz 51,7, nawet nawiązując do tego systemu, zobaczmy na chwilę Jeremiasza 51,7, też używa tego obrazu z kielichem. Jeremiasz 51,7. Babilon złotym, tu u nas mój przykład mówi, Babilon jest, przykład gdański mówi, Babilon był kubkiem złotym w ręku Pana, ale jak zajrzałem do oryginału, to w oryginale nie ma żadnego czasownika. Czy nie w domu, czy był, czy jest. Po prostu Babilon złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Także myślę, że przekład gdański chyba ma bardziej rację, domyślając się, skoro nie ma żadnego czasownika, że był Babilon kubkiem, bo potem, że piły narody, oszalały narody w wyniku tego picia. Więc widać wyraźnie, też jest tutaj porównanie, że był kubkiem złotym w ręku Pana. Tam była Biblia, ale z tejże Biblii wyprowadzano nieczyste, obrzydliwe nauki, które upijały ludzi, tak że nawet oni aż w wyniku tego poszaleli. Na przykład jaka nauka z tego kielicha płynęła, niby biblijnego, że Królestwo Boże już zostało zaprowadzone na ziemi. Do dzisiaj to głoszą. Chrześcijaństwo to nic innego jak Królestwo Chrystusa. Stąd się wzięła nazwa chrześcijaństwa. Chrystus rządzi przez nas właśnie Kościoły. No i jak to dzisiaj tego nikt nie podkreśla, no bo trudno jakoś to uzasadnić, jak to, że te rządy jakoś Chrystusowi przez te Kościoły tak strasznie marnie wychodzą, że ani na świecie nie jest dobrze, a coraz gorzej, a i te Kościoły mają dużo krwi na rękach, pedofilii i wszelkich różnych złoczyn, a to niby Chrystus się nimi posługuje. Że papież to namiestnik Chrystusa, który rządzi w jego imieniu i wszyscy powinni mu okazać posłuszeństwo. A do tego dochodzą jeszcze błędy o karach za niepodporządkowanie się im naukom, ich naukom, ogień czysta, no i ogień piekła, ten najokrutniejszy. Inne systemy religijne, ogień, który śmierci stosują wobec tych, którzy mieliby odwagę myśleć inaczej. A, jeszcze przypomina mi się odnośnie tego stroju. Czyli ten strój tej kobiety, purpura, szkarłat, złoto, drogie kamienie i perły, tak się jawi, ona prezentuje przed światem jako tak wspaniale wyglądająca z boskim upoważnieniem i urzędem. A jeśli chodzi o prawdziwy kościół, to jest jak ubrany prawdziwy kościół? Też tak wspaniale? Nie potrzeba daleko szukać. Wystarczy w objawieniu przejść do 19 rozdziału, wersety, czyli katka do przodu i wersety 8 i 9 o tym prawdziwym kościele chrystusowym, tych 144 tysiącach wybieranym całego chrześcijaństwa i nikt ich nie zna, którzy to są, z wyjątkiem Jezusa, bo imiona są ich zapisane w niebie. Więc co mamy w objawieniu 19, 8, 9? I dano jej, tej właśnie, tej kobiecie prawdziwie czystej, przeoblec się w czysty, lśniący bisior albo cienki len. Ja nie wiem, co znaczy bisior, więc sobie sprawdziłem. Inne przykłady mówią cienki len. No len to wiem. Czyli lśniący, cienki len albo bisior, a bisior albo cienki len oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I potem mamy 9 i rzecz, no napisz błogosławienie, którzy są do zaproszenia na wesele uczta baranka, a to już właściwie 8 wystarczyłby, nie potrzeba 9. Czyli dano jej przyoblec się w czysty, lśniący len. Oznacza to sprawiedliwe uczynki świętych. To jest strój prawdziwego kościoła chrystusowego, prawdziwej kobiety, która jest przygotowywana na oblubienicę dla naszego Pana. A nie tak jak się jawi taka kobieta, która trzyma, chociaż trzyma Biblię, złoty kielich w ręku, to z kielicha lecą same nieczystości. Werset piąty, tam gdzie jest mowa, że na czole miała wypisane imię o tajemniczym znaczeniu, też jest ciekawe, że to było na czole wypisane. Babilon ma na czole wypisane, kim jest. I pisze, co na czole pisało? Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I chociaż to pisze, gdybyśmy sobie powiedzieli, że coś pisze na czole, to znaczy, że trudno to zauważyć, czy łatwo? Łatwo. Więc charakter jest tak oczywisty, że jak wychodziła z podpisem na czole, a ludzie patrzą na nią i nie widzą. Nie, co, jak nie umieli czytać? Umieją czytać, a niby to nie widzą napisu. No właśnie, a to jest na czole. Z boskiego punktu widzenia jest to oczywiste. Kim ona, kim ten system jest. Więc pomimo czytelnego bardzo zapisu charakteru, to ludzie w większości tego nie widzą. Ale ten werset mówi, że ona jest matką, że jest matką wszetecznic. To też jest ciekawe, bo to mamy rozszerzenie jej obrazu na inne kościoły, na jej córki, prawda? Bo my rozumiemy tutaj kościoły protestanckie, które z niej właśnie pochodzą. Także te inne kościoły protestanckie, córki tej matki wszetecznicy głównej, są do niej bardzo, bardzo podobne. Podczas gdy prawdziwy kościół, oprócz tego, że ma inny strój, czysty, biały len, a nie te swoje purpury, jakimi się jawi, że kościół w trakcie tutaj na ziemi, w trakcie tak zwany kościół cierpiący, prawda, to nie ma takiego pięknego stroju królewskiego, bo on jest dopiero przygotowywany do zajęcia urzędu. On takiego urzędu nawet nie zajmuje, ale kościół nominalny już taki urząd sobie przeważy w tym życiu. Już te stroje, piękne szaty, które dopiero prawdziwy kościół włoży w przyszłości, to oni już wiek Ewangelii powkładali i literalnie, i w symbolach, prawda, symbolicznie chcieliby takiego poddania. Więc a poza tym, że ten prawdziwy kościół ma ten inny strój, to prawdziwy kościół jest nazywany matką? Jest nazywany panną. A panna ma dzieci? No nie ma dzieci, bo nie może mieć dzieci, bo jeszcze męża tak naprawdę nie ma, no dopiero jest zaręczona i czeka na ślub, dzieci będą po weselu. A tu okazuje się, wszetecznica, wiadomo, jak ktoś się robi z wszetecznicą, to wszetecznica nawet jak nie czeka na męża, tak jak kościół nominalnie nie czekał na naszego pana, no to dzieci można mieć z kim innym. No i właśnie ona miała. I ona właśnie stworzyła. Ma dzieci, i to sporo, które zrodziły się w warunkach fałszywych doktryn i fałszywych zarządzeń, wypaczeń, tych obrzydliwości, które z tego kielicha płynęły. I nawet jeżeli te jej córki odłączyły się od swojej matki i zrobiły pewien postęp do przodu, czasami nawet bardzo, bardzo duży postęp do przodu, to wciąż zachowują wiele z jej fałszywych doktryn. Do tego stopnia, że z boskiego punktu widzenia one nie są bliżej Boga i prawdziwego ludu Bożego, tej ulubienicy czystej, tylko są bliżej swojej matki. I tak Biblia określa. To są córki. Więc co byśmy o kościołach protestanckich nie powiedzieli, biblijny punkt widzenia jest, jaki jest. Nie, postęp, jaki zrobiły, jest na tyle nieduży, że są nadal uważane za córki wszetecznicy. A zastanówmy się chwilę, dlaczego. Też uznają, kościoły protestanckie, też uznają, tylko że nie mają jakiejś do tego żadnej teorii, ale praktycznie też uznają, że w jakiś bliżej nieokreślony i nieznany sposób Królestwo Mesjasza już panuje. Bo też nie czekają na przyjście Królestwa Bożego. Jakie kościoły protestanckie ukazują nadzieję Królestwa Bożego? Jeszcze świadkowie, bo się jeszcze z ruchu prawdy wyrośli, to jeszcze pokazują. Wypaczali, prawda, Armagedonem, starszym Armagedonem, jak do nas nie przyjdziecie, to przepadniecie, ale chociaż jeszcze nie czekają. Ogłoszą, że to będzie już blisko, niebawem, i chodzą ludzi, no i straszą ludzi. Myślę, że w ten sposób sobie zyskają nowych zwolenników. No i to koniec. Wszystkie kościoły protestanckie już dawno, tak jak matka, zapomniały. Jezus głównie uczył o królestwie, a te kościoły nic, nie protestanckie żadne. Protestanckie kościoły również praktycznie wierzą, że to już jest Królestwo Mesjasza. Chociaż tak publicznie nie mówią, ale uważają, że to jest to, o co Bogu chodziło. No trzeba tutaj teraz szukać tego dobra w sobie, w ludziach innych, jakieś tam dobre uczynki spełniać, a Królestwo poszło w zapomnienie. Nie pokazują tej nadziei, a to było główną treścią nauki naszego Pana. Szerokim łukiem wszystkie kościoły protestanckie, córki tej matki świątecznicy, omijają takie wersety, jak na przykład takie fragmenty Biblii, jak na przykład drugi Piotra, trzeci rozdział. Zajrzyjmy tam. Dlaczego? Takich opisów jest w Biblii cała masa. No ale dlaczego to jest nieobecne? Gdzie to wszystko jest w naukach kościołów nominalnych, łącznie z kościołami protestanckimi, które, no jakby nie patrzeć, zrobiły spory krok do przodu. Ale gdzie to wszystko jest? Na przykład drugi Piotra 3, 10 do 13. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakim iż powinniście być wy święty postępowani w pobożnościach? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Gdzieś to jest obecne w naukach kościołów? Mało tego, Paweł tutaj mówi, przepraszam, Piotr, że według obietnicy oczekujemy. Czyli gdzieś to już wcześniej było powiedziane. To tylko on teraz powtarza. No to gdzie było powiedziane? No już w Starym Testamencie. Izajasz, 65 rozdział. Cofnijmy się do Izajasza 65. Od 17 do 25. Spory fragment, no ale to w Starym Testamencie jest pięknie opisany. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. To nie jest dopiero nauka Nowego Testamentu, nowe niebiosa i nowa ziemia. Izajasz już o tym pisał. 65 od 17 czytam. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Potem mamy ten werset 20, który niedawno badaliśmy ostatnio, prawda? Nie będzie oto niemowlęcia dni, ani starca, który nie wypełnił swoich dni, bo najmłodszy syn 100 lat umrze, a syn 100 lat będzie znakiem klątwy. Przeczytałem w takim poprawnym tłumaczeniu. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, drzewo jest w Biblii symbolem długiego życia, bo drzewa żyją dużo, dużo, dłużej niż ludzie, taki będzie wiek mojego ludu. A wybrani moi, to tylko zmiana tłumaczenia, poprawienie, a wybrani moi długo będą kontynuować dzieło swych rąk. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić ku zgubie, gdyż będą nasieniem błogosławionych przez Pana i ich potomstwo z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, a podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, lew jak wół będzie jadł sieczkę, słomę, wąż zaś będzie się żywił prochem, czyli nie będzie węża symbolicznego szatana, bo żywienie się prochem, wiadomo, nie da nikomu długo życia. Nie będą źle postępować, ani czynić zagłady na całej świętej mojej górze, mówi Pan. To takie wspaniałe rzeczy. Dlaczego kościoły protestanckie nigdzie nie głoszą, że będzie niebawem, albo trochę później niż niebawem, już nieważne, ale że będzie taki czas i czego się trzymajmy, bo Biblia to zapowiada, Królestwo Jezusa. Gdy domy pobudujecie, to będziecie w nich mieszkać. Gdy winnice zasadzicie, to będziecie plony. Nie będzie tak, że wy zasadzicie, a będzie spożywał ktoś inny. Nie będziecie rodzić na próżno, bo nie będą umierać. Zanim zawołacie, Bóg wam odpowie. No, będzie w ogóle nowa niebiosa, nowe ziemie, nowy porządek rzeczy, zupełnie wszystko będzie inny. Nikt tego nie uczy. Dlatego to są córki w szatecznicy. Bo niedaleko. Ten postęp, jaki zrobiły z boskiego punktu widzenia, jest nieistotny. Nie zasługuje na to, żeby nazwać ich inaczej niż córkami w szatecznicy. A jeszcze 66 rozdział, widzę, mam, a to jest po sąsiedzku. I tylko 22 do 24. Znowu nowa ziemia i nowe niebo. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, będą trwać przede mną, mówi Pan, tak trwać będzie wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat, znaczy cały czas. Nów i sabat, skoro każdy, no to na stop, między jednowiem a sabatem. W każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. I wyjdą i zobaczą trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciw mnie, bo robak ich nie zgaśnie, ogień nie zgaśnie i będą użytliwością dla wszelkiego ciała. Mowa nowych niebios, z nowej ziemi. I tych, którzy się zbuntowali, wiadomo, będzie klasa kozów, która będzie usunięta i ci będą mieli wieczne zniszczenie. Bo takich jest wersetów całe mnóstwo i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Łącznie z modlitwą Pana. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Nic z tego. Dużo rozważań, czasami nawet i budujących, ale dużo rozważań. Tak jakby właśnie To, co Chrystus zrobił, czyli zostawił po sobie ślad, Kościół Chrystusowy, no i to jest wszystko, co mogę dla was zrobić. Teraz po prostu korzystajcie z mojej Ewangelii. Karmcie się ją, głoście ją, no, próbujcie tak postępować i to jest wszystko, to już jest koniec. Tak praktycznie wygląda także nauka protestancka, niestety. Nie ma idei, nadziei Królestwa Bożego, zmartwychwstania wszystkich ludzi i doprowadzania ich do doskonałości, by żyli wiecznie. Nic takiego nie ma. A to jest przecież główny przekaz Ewangelii. A nie, żeby w tym życiu być troszeczkę lepszym człowiekiem i po prostu umrzeć, a później jeszcze pójść do nieba. Za to czyli nie głosząc tej idei na idei królestwa, te córki, te kościoły protestanckie, propagują większość kłamstw swojej matki. O Trójcy, co uderza absolutnie w Boga, o nieśmiertelności duszy. Niedawno oglądaliśmy taki film 90 minut w niebie. Nie wiem, czy polecam, czy nie polecam, ale powiem. Zdawać by się mogło, że protestancki pastor ulega wypadkowi, 90 minut nie żyje, przynajmniej ciało jego nie żyje i jest uznany za zmarłego, a w tym czasie jest w niebie. No i w tym niebie już widzi wszystkich swoich znajomych, którzy umarli przed nim. Jak tam jest wspaniale, jak jest tam pięknie. On jest w niebie. Dusza nieśmiertelna. Po 10 minutach jakaś akcja jednak wróciła, życie, ożył na ziemię, żyje, jest niezadowolony, że żyje, bo w niebie tak było fajnie, tam wszystko tak było pięknie, lekceważy żonę i dzieci, z czego oni przeżywają. No potem w końcu zrozumiał, że to był błąd, że Bóg go specjalnie tak posłał i do dzisiaj żyje. Podano, że w roku 2016, czy tam 15, jeździ po świecie i głosi wspaniałe swoje przeżycia o Bogu i o tym, jak niebo na nas czeka, bo jak umrzecie, to już dusza do nieba idzie, on tam był, on tam wszystko widział. I on się Bóg pewnie dlatego tutaj zachował i wrócił, żeby on to propagował. No i tak, z jednej strony robi niby kościoły, jeździ po kościołach, pastor, a z drugiej strony powtarza pierwsze kłamstwo szatana. Żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. I propaguje takie coś. No, to jest... I to wszystko jest uważane za piękne, szlachetne, chrześcijańskie. To upicie tymi błędami jest tak wielkie, że nie widzą oni niekonsekwencji swoich nauk. Na przykład nie widzą, że jeżeli głosisz naukę i wierzysz w nieśmiertelną duszę, to jak to godzisz ze zmartwychwstaniem? Jak nieśmiertelna dusza może zmartwychwstać? Nie umarła, a zmartwychwstanie. Nie ma śmierci, nie ma zmartwychwstania. Zmartwychwstanie ma sens, gdy jest śmierć. I wtedy jest nadzieją. Paweł napisze, że jeśli zmartwychwstania nie ma, to wszyscy ci, którzy w Chrystusie zasnęli, poginęli. Czyli nigdy nie będą mieli żadnej szansy na życie, jeśli nie ma zmartwychwstania, jak to niektórzy powiadali już za jego czasów. Albo sąd. Po śmierci dusza idzie. Niebo, piekło dla protestantów, katolicy to samo, plus jeszcze czyściec do wyboru, 3 miejsca. No ale mimo to jest tak zwany sąd ostateczny. Zatem kiedy jest sąd? W chwili śmierci? Czy gdzieś to na końcu wszechczasów? Dopiero jaka? Dwa sądy? Czy jeden sąd? Nie wiadomo, jest to takie. Jeden błąd pociąga drugi. Skoro dusza jest nieśmiertelna, trzeba po śmierci ciała, niby tylko ciało umiera, tak? Kolejny błąd. Ciało umarło, dusza nie umarła. Trzeba z tą duszą coś zrobić, więc gdzieś tam ją wysyłają. Jeszcze przed sądem ostatecznym. A potem sąd ostateczny, no to drugi raz się zjawią na sądzie i wrócą skąd przyszły. Częściowo to, że oni nie rozumieją w tym amoku, w tym upiciu się swoich błędów, to częściowo sprawiedliwia ich fakt, że są pijani. No bo wiadomo, pijak mówi głupoty, brednie wygaduje i nie zdaje sobie sprawy. Można go częściowo usprawiedliwić, że mówi bez sensu, no bo jest pijany. Ale powstaje pytanie, dlaczego się człowieku tak upiłeś? Jak zaczynałeś pić, to też byłeś pijany już od razu? Czy jak sięgałeś po pierwszy kieliszek, to już byłeś pijany? No nie. Pierwszy kieliszek, może drugi, trzeci, wziąłeś jeszcze w świadomie, że pijesz alkohol. No chyba każdy przyzna, że pijak, jak zaczyna picie, to jest trzeźwy. Wobec tego to jest piękna aluzja do błędu, bo to chodzi o błąd, to jest upicie się błędem. Masz błąd, nie dotykaj błędu. Bo jak wiesz, że coś jest błędem, a z jakiegoś powodu dotkniesz tego błędu, to się zamroczysz trochę. Jak powtórzysz to za chwilę drugi raz, to zamoczysz się bardziej niż za pierwszym, a za trzecim razem jeszcze bardziej, a potem już nie będziesz nawet wiedział, że akceptujesz błąd. Tak ludzie popadają w błąd. Tak bardzo jest błąd niebezpieczny. Pamiętam brata Jolego, który powiedział, że podawanie ludziom do wierzenia błędu to jest gorsze niż danie trucizny temu dziecku do zjedzenia. Bo zabija w ludziach błąd, to jeden błąd, drugi, trzeci i się zabije w człowieku zdolność do odróżniania prawdy od błędu. A wtedy już praca akceptuje prawie wszystko. Tak powstały wielkie systemy. Brad Johnson w tomie chyba 8 zadaje pytanie, jakiego to narkotyku, chyba takiego użył, jakiego narkotyku szatan użył, żeby wprowadzić to, co chciał wprowadzić, chociażby chodziło, miał wtedy na myśli sposób organizacji ludu Bożego. Czyli podporządkowanie braci jakimś przełożonym, prawda? To, co w tej chwili w ruchu Epifanii następuje również, prawda? I co zawsze ostatnio jest posłuszeństwo niższym rangom, posłuszny wyższemu rangom. I na początku tylko Ewangelii, gdy opisuje tą apostazję i zbory sobie istniały, i jak to się stało, że zbory zgodziły się, żeby starsi odebrali władzę zborom, potem jakiś jeden wybitny starszy reszcie starszych, no i zborowi, a potem jakiś większy zbór miał starszego, to ten większy zbór ze swoim starszym uważał się za ważniejszego od mniejszego zboru, z ich starszymi wszystkimi, więc już jakiś taki ala biskup się i tak w górę aż doszło do papieża. I brat Johnson mówi, jakiego narkotyku? użył szatan, żeby ich zaślepić, żeby na to wszystko pozwolili. No właśnie. Zacznij akceptować błąd pierwszy, to już się stawiasz na drogę, ułatwiasz sobie przyjęcie drugiego. Przyjmij drugi, trzeci, to czwarty, piąty, nawet nie będziesz wiedział już, że gadasz głupoty. No bo już pijany. Pijak po pewnym czasie, prawda, już nie wie. Jego zachowanie już można powiedzieć, on już nie odpowiada od pewnego momentu za to, co robi i mówi, no ale od samego początku nie był niewinny. To sam się doprowadził do tego stanu i wiedział, co robi, gdy jadł. I w wersecie szóstym mamy jeszcze jedną cechę wszystkich fałszywych systemów religijnych. Prześladowanie tych, którzy się nie zgadzają z tymi przestępstwami, tak? I z ich wypaczeniami. Tam prześladowała była pijana krwią świętych. Prześladowszy charakter. To jest kolejna cecha tych, którzy błądzą. Nie mogą znieść, że ktoś się nie zgadza z nimi. Papiestwo, jak wiemy, zamordowało miliony ludzi. Kościół podobno Chrystusowy ma na koncie miliony zamordowanych chrześcijan. Pominę już pogan, którzy w krucjatach byli też mordowani, no bo załóżmy, to też nie może niczym usprawiedliwić, no ale może pogan wolno. Tak rzeczywiście mówię pół żartem, pół serio. Dla ilustracji ducha antychrysta podam jedno zdanie z katolickiego komentarza z czasów kontrreformacji. Nie dzisiejszy komentarz, bo dzisiaj tak by nie powiedzieli, bo dzisiaj jest tak ekumenizm, jest takie dążenie dołączenia się kościołów, ale w czasach kontrreformacji, kiedy kościół katolicki nie mógł znieść faktów, że powstają kościoły protestanckie, które mają odwagę się z nimi nie zgadzać i odrywać się od nich i niezależno, nie być niezależnymi, to gdy mamy ten werset szósty w objawieniu, o którym teraz mówimy, tam gdzie są zdania o kobiecie, która była pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych, to komentarz do tego zdania jest następujący. Z czasów kontrreformacji. Krew protestantów nie jest nazywana krwią świętych, tak samo jak nie jest nią krew złodziei i morderców. Krew protestantów nie jest nazywana krwią świętych, tak jak nie jest nią krew złodziei i morderców, to znaczy, jak zabijesz protestanta, to nie jest nic, o czym mówi ten werset. Protestanta można zabić i zamordować. Bo to jest tak samo, jakby złodzieja i mordercę, jego też możesz zamordować, bo to są omieciny tego świata. Taki był komentarz z czasów kontrreformacji do tego wersetu. Podobnego cudzołóstwa dopuszczają się wszyscy ci, albo dopuszcza się każdy, kto po poddaniu się Bogu i Jezusowi później poddaje się komuś innemu albo czemuś innemu. Czym zdradza Boga i Chrystusa? Najpierw zdradza go w sercu, a następnie czynami w postaci wypaczania prawdy i ducha prawdy. Bo inaczej, gdyby nie wypaczył prawdy i ducha prawdy, nie byłby w stanie tego cudzołóstwa popełnić. Bo to cudzołóstwo można popełnić, jeżeli się wypacza prawdę i ducha tejże prawdy. Inaczej jest to niemożliwe. Jeżeli ktoś nie wypaczy, nie wykręci prawdy i ducha prawdy, no to nie będzie mógł stać się cudzołożnikiem. Dla tych, którzy stoją w danym czasie na próbie do życia, karą jest oczywiście wtóra śmierć. Dla poświęconych, którzy nie są na próbie do życia i dla całej świata ludzkości, no dla poświęconych, którzy nie są na próbie do życia, to jest to odrzucenie z danej klasy ludu Bożego, a na wieku tysiąclecia to będzie wiadomo też wtóra śmierć dla tych, którzy nie będą chcieli podążać tym gościńcom świątobliwości. Przejawem takiego cudzołóstwa jest na przykład, i taki jest jakiś praktyczny przykład, przyjaźń tego świata i z tym światem. Gdyż oznacza opuszczenie Boga i związanie się z kimś innym. Jakuba 4:4. Jakub 4:4. Zaczyna się od stwierdzenia cudzołożnicy. Chociaż ja widzę, mam tu u siebie zmienioną, wobec tego, co mówi Biblia Warszawska, Jakub 4:4, jak się zaczyna? Wiarołomni. No to tam dosłowne znaczenie jest cudzołożnicy albo wszetecznicy. Wiarołomni to może to samo, no to nie dotrzymał wiary. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Cudzołożnicy, samo stwierdzenie, prawda, tego wersetu już od razu jest oskarżeniem. Bo to jest, oczywiście ta przyjaźń ze światem to chodzi o bratanie się ze światem w znaczeniu z jego duchem, celami, nadziejami i metodami osiągania tych celów, prawda. To nie znaczy, że jeżeli ktoś kogoś w świecie zna i nawet może są przyjaciółmi, to on już jest kochanym ze świata. To chodzi tutaj o kochanie obecnego porządku rzeczy. Jego duchu, celach, nadziejach i metodach realizacji tychże celów. To właśnie dlatego karą zakonu za cudzołóstwo była śmierć. Żeby pokazać, że jeżeli ktoś po nawiązaniu relacji z Bogiem zdradzi go, No to jest grzetecznikiem, który nie zasługuje na życie wieczne. To, że karą w zakonu za cudzołóstwo była śmierć, to wszyscy wiemy, ale może przeczytamy. 3 Mojżeszowa 17, 1-9. Przemówił Pan do Mojżesza. Aha, Ido, powiedz do Arona i synów izraelskich o to, co nakazał Pan. Przepraszam, pomyłka. To nie to. 3 Mojżeszowa 17 będzie też, ale to za chwilę. 3 Mojżeszowa 20 teraz miała być jeszcze. Przepraszam, 20. Także zlekceważmy 17 na razie. Idźmy do 20, a werset 10. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. I jeszcze do 5 Mojżeszowej zajrzyjmy. 5 Mojżeszowa 22-22. 5:22-22. Jeżeli zostanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje, zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta, wytępisz to zło z Izraela. Bo to są jeszcze inne przypadki, ale nas nie interesuje. A teraz zobaczmy na bardzo ciekawy obraz Starego Testamentu związany ze składaniem ofiar. To jest właśnie ten 3 Mojżeszowa 17, co mam tu powiększone literami, dlatego mój wzrok wpadł od razu na tą rozdział 17. To jest bardzo ciekawe. Tak 17 rozdział 3 Mojżeszowej 1-9. Pan do Mojżesza mówi, żeby powiedział do Arona i do wszystkich synów. Od i od wersetu 3 ten główny przekaz. Każdemu, kto z domu izraelskiego zarżnie wołu albo owca, albo kozę w obozie, albo poza obozem i nie przyprowadzi ich do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby je złożyć w darze dla Pana przed przybytkiem Pana, poczytane to zostanie za przelanie krwi, bo przelał krew. Człowiek ten będzie wytacony spośród swego ludu. Dlatego więc synowie izraelscy będą przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zażynają na polu, do Pana, do wejścia do namiotu zgromadzenia, do kapłana i będą je zażynali jako ofiarę spokojną. Tam z tłumaczeniami zawsze jest problem. Ma być ofiara spokojna. Co jest w warszawskiej Biblii?
Pojednania.
No. Jako ofiarę spokojną dla Pana. Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana u wejścia do namiotu zgromadzenia, a tłuszcz spali jako woń przyjemną dla Pana. I nie będą już zażynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Zobaczmy, element cudzołóstwa. Wystarczyło, że ofiarę złożył na polu, tam gdzie zażnął i nie przeprowadził tej ofiary do drzwi przybytku i nie, tam nie zażnął tej ofiary, tylko tam gdzie złożył, to było to cudzołóstwo, ofiara dla demonów. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. Powiesz też do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną, to jest dobrze to przetłumaczone, całopalna, albo inną, a nie przeprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu. Ciekawa rzecz. Są dwie ofiary wymienione z nazwy, spokojna i całopalenia. Jeżeli miały być składane gdzie indziej niż przy drzwiach przybytku przez kapłana, to było cudzołóstwo, ofiara była złożona demonom, a ten, który taką ofiarę złożył, przelał krew, czyli był traktowany jak morderca. Przelał krew, bo złożył ją inaczej. I teraz zauważmy. Czy pamiętamy, kiedyś miałem w serii wykład o różnych oznaczeniach poszczególnych ofiar. Ofiara spokojna, co pokazuje w Biblii, jest symbolem poświęcenia. A całopalenie pokazuje korzyści, jakie z tego poświęcenia odbiera ten, który to poświęcenie daje. Czyli jeżeli na przykład mamy ofiarę całopalenia składaną przy cielcu czy przy koźle pańskim, to tam są błogosławieństwa. Bo na przykład cielcowi, który był składany w dniu pojednania, towarzyszyła ofiara całopalenia. Wiemy, cielec to nasz Pan, a ofiara całopalenia to błogosławieństwa, jakie spływają na lud Boży w Ewangelii, usprawiedliwienie z wiary, poświęcenie, spodzenie z ducha, gdy było, prawda? I to są korzyści, jakie Bóg udziela, bo może to są właśnie korzyści błogosławieństwa udzielane w wyniku złożenia jakiejś tam ofiary. To samo przy koźle pańskim ofiara całopalenia również była, to będą błogosławieństwa z restytucji. Gdy ofiara kozła, czyli krew naszego Pana, wróci pod nazwą ofiary kozła na ubłagalnię wróci, to wtedy tak zasługa naszego Pana będzie wykorzystana za świat i zapłonie ofiara całopalenia towarzysząca kozłowi pańskiemu błogosławieństwa restytucji. I tu mamy teraz, Bóg te dwie ofiary szczególnie podkreśla i mówi, że jeżeli ktoś składa ofiarę spokojną, czyli poświęca się, poświęcenie swoje robi i robi to nie przy ołtarzu, nie dla Pana, tylko tam gdzieś na polu, a I ofiarę całopalenia, czyli korzyści, jakie z tego ma uzyskiwać, też tam gdzieś na polu, prawda, bo nie przeprowadzi. Czy nie są to korzyści, które Pan daje, bo kasowanie jest tylko całopalenia, korzyści, które Ci daje jakaś tam organizacja, jakiś tam człowiek za to, że swoje poświęcenie Jemu podporządkowałeś, zrywając swoją więź z Bogiem. To takie osoby są traktowani tak samo jak mordercy, a ich ofiara jak składana demonom. I jest aktem cudzołóstwa. Piękny symbol biblijny. Zobaczmy, ile dzisiaj ludzi, nawet wśród braci, tak właśnie postępuje. Swoje spokojne ofiary, swoje poświęcenie i całopalenia korzyści związane z tym poświęceniem gdzieś tam realizują na polach. Poza przybytkiem. Nie przy bramie przybytku. Do czego takie niepoddanie się Bogu może doprowadzić, to bardzo dobrze widać na przykładzie Izraela. Psalm 106. Bo Izrael popełnił takie wszeteczeństwo. Zdradził Boga nieraz. Psalm 106, wersety od 34 do 42. 106 od 34. I Bóg im tutaj wylicza rzeczy, którymi okazali mu nieposłuszeństwo. Nie wytępili ludów tak, jak Pan im nakazał, ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom synów swoich i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu, i skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi i cudzołożyli postępkami swoimi, bo ich postępki były zdradą wobec Boga, cudzołóstwem. Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. Wydał ich w ręce narodów i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili. Gnębili ich wrogowie, ujarzmiając ich swoją ręką. To wystarczy. Przypomnijmy także przypowieść naszego Pana o 10 minach albo 10 grzywnach z Łukasza 19. Również niepodporządkowanie się temu, któremu powinni być. Zdrada, cudzołóstwo, przeteczeństwo. Łukasz 19, rozdział od 12 wersetu. 12 do 14, bo tak, Łukasz 19, od 12 do 14. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min, grzywien, i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. I werset 27, który jest podsumowaniem: ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie na moich oczach. Ta przypowieść taki pokazuje efekt tych, którzy nie byli wierni swojemu Panu. Bo to był człowiek, który jeszcze był szlachetnego rodu i przywołał 10 swoich sług. Oni już byli jego sługami, oni już byli w relacji wobec niego, ale tylko dlatego, że on odjechał i go nie było na miejscu, żeby ich codziennie pilnować i nie pozwolić im na to nakiełkowanie buntu wobec niego w ich głowach, no to sobie pozwolili pomyśleć, że nie podoba im się ten Pan i nie chcieli mu okazać posłuszeństwa. Z powodu stworzenia i odkupienia nie należymy, my ludzie, do siebie samych. Nie należymy też do nikogo innego poza Bogiem i Chrystusem. Należymy do Boga, bo nas stworzył. Należymy do Chrystusa, bo nas odkupił. Poddanie się komukolwiek albo czemukolwiek innemu gwałci zatem pierwsze przekazanie. Nie będziesz miał innych bogów przede mną albo przed obliczem moim. Rzymian 14, rozdział 6 do 8. Zobaczmy, co tam pisze. Rzymian 14, 6 do 8. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. 1 Koryntów 6 rozdział. 1 Koryntów 6. 18 do 12, do 20. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Znowu to wszeteczeństwo, wezwanie apostoła. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Inne możliwości tego poza ciałem to na zewnątrz ciała albo bez ciała. Ektos tam jest greckie, to poza, to ektos, to się poza, bez udziału. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem albo bez ciała, albo na zewnątrz ciała, różne tłumaczenia. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Można zadać pytanie, jakie wszeteczeństwa apostoł miał na myśli? To literalne, czy to duchowe, symboliczne? Może jedno i drugie. Z pewnością ci, którzy byli wszetecznikami literalnymi, nie mogą liczyć na zbawienie. No to oczywiste, prawda? Bo nie respektują nawet swoich zobowiązań tutaj ziemskich. No to trudno. To, ale czy on miał na myśli akurat to? Sądzę, że raczej Paweł miał coś głębszego na myśli. Wydaje się na to wskazywać, albo nie, na pewno jedno i drugie, ale nie sądzę, że zwracał się tutaj do braci z Boże w Koryncie, żeby nieco dołożyli. Myślę, że jak już byli braćmi z Boże, to takie, że tak powiem, przekonanie o tym, że to nie jest rzecz właściwa, chyba mieli. I w listach Pawłowych chyba niekoniecznie należałoby ich do tego im to uświadamiać, ale na pewno nie możemy tego wykluczyć z tego wersetu, jak najbardziej. Ale gdy on tutaj mówi, że czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego i że nie należycie sami do siebie, to wskazuje bardziej właśnie na takie poddanie się Bogu. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Unikajcie nawiązywania relacji, poddaństwa, wierności od komukolwiek lub czemukolwiek innemu oprócz Boga, bo On miał Duch Święty w was mieszka. Sami do siebie nie należycie. Drogo jesteście kupieni. Kupił was wiadomo kto. A wobec tego powinniście być wierni temu, który was kupił, prawda? Więc chociaż można ten werset odnieść w literze do wszeteczeństwa literalnego i z pewnością będzie miał zastosowanie, ale to jest jak gdyby taka zbyt płytka rzecz, wydaje mi się, na list Pawłowy do zboru i to jeszcze zapisane pod natchnieniem także dla potomnych, także dla nas. Więc Paweł na pewno miał na myśli jedno i drugie, ale przede wszystkim zwracał chyba uwagę na to symboliczne, to duchowe. Wszelki grzech, czytam jak raczej, że początek 18. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem albo bez ciała. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Przyznam, że nie do końca tę myśl jego rozumiem. Co miał na myśli, mówiąc o każdym innym grzechu, jakiego człowiek się dopuszcza, jest bez ciała, bez udziału ciała, bo przecież weźmy obżarstwo jest grzechem i jest przy udziale ciała również, prawda? Nie tylko, gdyby się chodziło o wszeteczeństwo literalne, bo on mówi, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, to grzeszy przeciwko własnemu ciału. A kto je za dużo albo pije za dużo, sobie szkodzi, to też przeciwko ciału głosi. Więc tutaj jakaś jest głęboka myśl tego wersetu, która jeszcze bardziej potwierdza, wydaje się potwierdzać fakt, że chodzi mu o jakieś symboliczne wszeteczeństwo. No ale to już tego mówi, tego nie mogłem tego rozszyfrować dokładnie, co z tym grzechem poza ciałem albo bez ciała, który jego zdaniem wszeteczeństwo jest właśnie takim grzechem przeciwko własnemu ciału. Chyba, że ma na myśli ciało Chrystusowe i oni są członkami tego ciała Chrystusowego byli i będąc okazując niewierność Jezusowi Bogu, grzeszą przeciwko ciału Chrystusowemu, któremu są częścią. No ale to nieistotne, myśl, cały przekaz jest dla nas klarowny. Ten fragment ze zdania, drugie zdanie jest takie mniej oczywiste. No i jeszcze przypowieść 6.32 na koniec. Przypowieść 6.32, gdzie mamy no, też o cudzołóstwie takim dosłownym, no bo chociaż wiadomo, Salomon pisał, miał na myśli dosłowne, a wszystko, co napisane w Starym Testamencie ma także znaczenie głębsze. Zobaczmy, to jest ciekawy werset. Przypowieści 6.32. Kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozumu. Mocne stwierdzenie. Kto to czyni, i to mam zmienione tłumaczenie, pewnie są różne wersje, kto to czyni, niszczy swoją duszę. Jak Biblia Warszawska to dokładnie ma w tej chwili? Ktoś przeczyta?
Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi.
Czyli mniej więcej tak samo, to też jest zguba. Kto to czyni, niszczy swoją duszę. Tak, no, za mężną, a tam podobno chodzi nie tylko za mężną. Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozumu, kto to czyni, niszczy swoją duszę. Czyli Salomon napisał, że cudzołożenie z kobietą prowadzi do wyniszczenia własnej duszy. No i znowu, na pewno literalnie taka osoba, że tak powiem, jeżeli łamie swoje śluby wierności wobec współmałżonka, prowadzi się do upadku moralnego, ale głębsza myśl, kobieta w Biblii, jak wiemy, oznacza różnego rodzaju grupy religijne, kościoły, zatem kto cudzołoży z kobietą, z różnymi grupami religijnymi, to również doprowadza do siebie, do ostatecznego upadku moralnego, bo te różnego rodzaju grupy religijne szukają własnych celów, jak to mamy też u Izajasza, chleb swój będziemy jadły, odzieniem swoim będziemy się przeodziewać, niech nas tylko nazywają od imienia Twego. Czyli będziemy mieli własne nauki, chleb, będziemy mieli własne nauki na temat usprawiedliwienia, będziemy się własnym odzieniem, jak to być sprawiedliwym, czystym, jak to, co to znaczy być dobrym, to nie potrzeba nawet nam szaty Twojej Chrystusowej sprawiedliwości, to znamy swoje, damy jakieś odpusty, pielgrzymki, spowiedzi, które oczyszczą nas wystarczająco, będziemy czyści, ale chcemy się nazywać tylko chrześcijańskimi, bo chcemy mieć kubek złoty w ręku, bo wypada mieć Biblię, jeżeli się chce być kościołem chrześcijańskim, wypada uznawać Biblię, to wypada. Trudno odrzucić Biblię i ogłaszać się, że jest się kościołem chrześcijańskim. Tyle w tym temacie, na temat rozpustników, przeteczników, cudzołożników albo nierządników, i tej cechy charakteru, piątej cechy zabawienia. W podsumowaniu trzeba podkreślić, że cecha, o której dzisiaj powiedzieliśmy, cecha, która wyklucza z udziału w Królestwie, to po nawiązaniu relacji z Bogiem przez Jezusa, jeżeli ktokolwiek nawiąże relację z kimś innym albo z czymś innym, w tym samym okazuje się przetecznikiem, zdradza Boga i Jezusa. Jeżeli przechodzimy do Boga przez Jezusa, to na zawsze powinniśmy przez tego Jezusa być Bogu podporządkowani i w międzyczasie nie wchodzić w żadne podobne układy, poświęcenie się, oddanie się, podporządkowanie się komukolwiek czy czemukolwiek innemu. Ci, którzy tak robią, noszą cechę przeteczników i do takich nie ma miejsca w Królestwie, ponieważ oni są niepewni. Nawet jeżeli chwilowo mogą być w dobrych relacjach z Bogiem i z Jezusem i zdawać by się mogło, nic, niczego im nie brakuje, to nigdy nie wiadomo, jak zachowają się jutro lub pojutrze. Tak jak nigdy byśmy się nie spodziewali, ja bym się nigdy nie spodziewał, że to, co widzimy, co się stało w ruchu Epifanii, że kiedykolwiek będzie miało miejsce. Gdy się to, co się stało kilka lat temu. Niech Pan te myśli wszystkich, dla nas wszystkich pobłogosławi i weźmy sobie wszystko to do serca, żebyśmy te niepożądane cechy wyłapywali, nawet ich oznaki, jakiekolwiek gdyby się pojawiały, żeby przypadkiem nie zapanowały nad nami, bo jak to z tym obraz z pijakiem, jeszcze raz powtórzę, obraz z pijakiem. Pijak, gdy zaczyna pić, jest trzeźwy i wie, że sięga po wódkę, czego mu nie wolno robić. Ale jest za, powiedzmy, że jest za słaby i tak dalej, ale wie, przynajmniej wie, co robi. Po pewnym czasie, po kilku kieliszkach, on już nie wie, co robi, on już nie wie, co mówi. I tak samo jest w wymiarze duchowym. Przyjęcie pierwszego błędu z jakiegoś powodu, chociaż się ma do tego pewne podejrzenie, że to jest błąd, i tak właśnie się w tej chwili dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo wielu braci zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak, że to nie jest tak, a mimo to akceptują to. I przez ten sposób zabijają swoje zdolności rozpoznawcze. Nie wiem, ilu z nich już zabiło, ile jest w procesie zabijania, ile jeszcze zabije, ale jest to droga do jak gdyby unieszkodliwienia swoich organów rozpoznawczych na błąd i prawdę i strukturowanie sobie drogi do przyjmowania fali błędów. Widzimy, najlepszym przykładem jest organizacja Świadków Jehowy, która z takiego czystego pnia Paruzy się wyłoniła, a dzisiaj bardziej są podobni do ruchu Paruzy, do ruchu paruzyjnego, czy bardziej podobni do ruchów nominalnych? No, już bym powiedział, że bardziej do ruchów nominalnych są podobni. Ze swoim fanatyzmem, sekciarstwem, ograniczaniem roli zbawiciela Jezusa tylko do wybranej grupy własnych członków. To nie jest ruch prawdy już. I jak dużo lat nie minęły wieki, żeby do jakiego stanu mogły się doprowadzić. Wystarczyło niecałe 100 lat, 50 lat, bo te błędy już od dawna były. Zatem jest to jak najbardziej realne. Przeteczeństwo prowadzi do upadku, tak jak nawet te przypowieści mówiły, prawda? Kto takie rzeczy robi, to szkodzi własnej duszy. I pewnie znowu Salomon, chociaż nie zdawał sobie z tego sprawy dokładnie, że mówi pod natchnieniem o czymś głębszym niż mówi, ale napisał, to służy, czyni, tak, prowadzi do zabicia swojej własnej duszy, bo ostatecznie on, taka osoba się wyniszczy niewiernością wobec Boga i Jezusa, tam przyrównany do tak, niewierności wobec żony, czy męża wobec, żony wobec męża, czy odwrotnie w drugą stronę. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich i dziękuję za uwagę.